Dzień dobry, witam Państwa pod Baobabem, spotkania pod Baobabem po raz szósty, już się chyba nawet spotykamy. Z nami jest dr Paulina Targaryen z domu Piasecka, dr Łukasz Tolak i Serge Nkunku, Mbote. Mbote wszystkim, tak jest, Mbote wszystkim, wszyscy wiedzą, co to znaczy Mbote w Rzeczpospolitej Polskiej, czyli w Bulandzie. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówili trochę krócej, bo stwierdziliśmy, że może półtorej godziny to jest za dużo jak na sobotę, tego nikt po prostu nie wytrzyma. Natomiast będziemy mówili oczywiście o rzeczach najbardziej istotnych, które się zdarzyły w tym tygodniu, a czas mamy historyczny, więc wiele rzeczy się dzieje. Mieliśmy znakomitą wiktorię wielkiego mocarstwa nad Persami, lub odwrotnie, to zaraz sobie o tym opowiemy, rzadki gatunek zwycięstwa Trumpa, albo też redefinicja w ogóle pojęcia tego, co to jest zwycięstwo. Po drugie, będziemy mieli próby jakby wpływania na to zwycięstwo przez państwo położone tam, gdzie chce, oraz dialog pomiędzy najbliższymi sojusznikami, to warto będzie o tym powiedzieć. Mamy oczywiście też zwiększony ślad węglowy nad Moskwą. Jak Państwo zauważyliście, udało się. Właśnie tylko powstaje pytanie do tych jakby limitów emisyjnych. Ja oczywiście wiem, że to nie ma limitów, ale komu to by się liczyło? Czy Ukrainie, czy Rosji? To jeszcze warto byłoby rozstrzygnąć. I być może porozmawiamy sobie jeszcze trochę o G7, jak damy radę. Jak nie damy rady, to zakończymy tylko na tym, bo to są chyba najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły w tym tygodniu. Mieliśmy oczywiście Radę Europejską i to, że Polska wreszcie walnęła pierścią w stół i powiedziała, że w formacie E3 to oni sobie mogą rozmawiać z Ukrainą i Rosją, ale Polska nie będzie tym związana, do czego zresztą dołączyła się Meloni, w związku z tym mamy E5, a właściwie teraz E2 Polska-Włochy kontra E3, czyli Wielka Brytania, Niemcy i Francja, a wszyscy i tak, że tak powiem, brzydko mówili o panu Koście, który zechciał był się indywidualnie bez uzgody rozmawiać z Rosją. Dobrze, kończę mój przydługi wstęp, słuchajcie, zaczynamy. Ja będę starał się mówić tym razem jeszcze mniej. Proszę bardzo, kto chce opowiedzieć nam, co się wydarzyło takiego wspaniałego między Iranem i zwycięskimi Stanami Zjednoczonymi?
Ja sobie pozwolę zacząć od dowcipu, ale pożyczonego. Jest to dowcip na temat Francji, która postanowiła zakończyć symbolicznie nieco obrady pokojowe. I są tacy, którzy podle przypuszczają, że fakt, iż Emmanuel Macron był łaskaw urządzić tą ceremonię podpisywania w Wersalu, może być subtelnym przytykiem do traktatu wersalskiego, o którym Niemcy zostały zmuszone do całkowitej i pełnej kapitulacji. I tak jak uważam Francuzów za naród wspaniały, ale nieco pyszałkowaty, tak trzeba przyznać, że subtelność tego dowcipu, która co prawda obiektowi dowcipu może przelecieć z gwizdem wysoko nad głową, poniekąd podsumowuje to, co można powiedzieć o wspaniałym zwycięstwie Stanów Zjednoczonych nad Persami.
A mogli jeszcze w wagonie kolejowym, to właśnie ten wagon zresztą historyczny jest, zdaje im się cały czas, tak jest.
No nie, ten wagon został wysadzony przez Hitlera w 40 roku, chyba z tego co pamiętam.
A to jakaś rekonstrukcja w takim razie gdzieś tam stoi, no ale dobrze, tak czy inaczej. No dobrze, to co jeszcze możemy powiedzieć, bo teraz już trochę na poważniej. Spróbujmy na poważniej. Paulina. Drakarys.
Na poważniej? Na poważniej to chyba tak naprawdę symbolicznym momentem w historii Stanów Zjednoczonych jest nie tylko podpisywanie tego traktatu, ale też poniekąd łuszczące się dno tego nieszczęsnego lustrzanego basenu. Wszystko, czego dotyka się Donald Trump, zdaje się zmieniać w taką samą kpinę z amerykańskiej mocarstwowości. Zdaje się, że jesteśmy świadkami upadku tego ładu, już nawet nie tylko ładu międzynarodowej równowagi, który symbolicznie zakończyła kompletna bezsilność Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych po rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale też nawet tego ładu mocarstwowego, który w miarę trzymał się zębami i pazurami równowagi sił, w jakiejś mierze przynajmniej równowagi sił. Zdaje się, że cała ta historia jest nauczką nie tylko dla regionu Bliskiego i Środkowego Wschodu, ale też dla całego świata, że bardzo wiele spośród potęg współczesnego świata należałoby przetestować dosyć porządnie, dlatego że okazuje się, że Donald Trump, który wyśmiewał się z Europy jako z papierowego tygrysa bezzębnego, bez amerykańskiego wojska, pokazał tak naprawdę, że amerykańska armia była w stanie wystrzelać się w ciągu kilkudziesięciu dni i tak naprawdę, przynajmniej tak jak określają to Irańczycy, podpisał ten deal z tytułu kompletnej desperacji, bo tak naprawdę, tak jak próbowaliśmy my się zastanowić nad tym, jakie by było wyjście, no wyjściem tak naprawdę jest zakończenie tej wojny i rzeczywiście rozstrzygnięcie jej w wymiarze propagandowym, przynajmniej wewnętrznie. Więc z mojego punktu widzenia jest to moment, który naprawdę ostatecznie kończy Pax Americana i jakąkolwiek ułudę dotyczącą tego, że najpotężniejsza armia na świecie najpotężniejszą jest.
Panowie?
No tutaj Olina ma rację. Ja bym dodał, że tu faktycznie jest upadek tego imperium amerykańskiego według mnie. Mimo, że nasz ukochany Trump już zdeklarował wielkie zwycięstwo nad Iranem i dzięki niemu teraz ropa będzie płynęła jak w strumieniu i będzie tanio, ale strategicznie oni od początku przegrali tą wojnę. Więc tutaj nie wiem, czy to zależy od każdego z nas, czy którzy popierają Trumpa. Mówię, że to jest zwycięstwo Ameryki, a dla innych to jest zwycięstwo Iranu. Więc tutaj nie wiem, czy ta wojna się skończyła jak trzeba, a jeszcze słyszałem, że tutaj też dzięki Pakistanowi, że to oni to porozmawiali z Iranem, żeby zakończyć i podpisali ten traktat pokojowy. Więc gdyby może nie Pakistan, to ta wojna jeszcze by trwała. I tutaj, więc nie ma tutaj gdybaś, kto wygrał, kto nie wygrał i tak dalej. Więc.
Dobrze, Łukaszu.
No wiecie co, ja tam jestem jednak pesymistą. Nie chwaliłbym dnia przed zachodem słońca, mówiąc wprost, moim zdaniem Dream Team z Tel Awiwu i Waszyngtonu się zakiwał i został po prostu zagoniony w kozi róg w tej chwili. W związku z powyższym obaj panowie są na musiku. Co zresztą widać, biorąc pod uwagę założenia tego porozumienia, tego memorandum, że Amerykanie dali drugiej stronie więcej niż ta druga strona miała przed wojną, w związku z tym no ciężko tutaj mówić o jakimkolwiek rozstrzygnięciu sprawy. A z drugiej strony popatrzcie, nawet od dzisiaj rano mamy już informacje, które mówią, że są pewne opóźnienia, czy też pewne pauzy, jeżeli chodzi o ustalanie kwestii technicznych i to, co mamy w tym dokumencie, tak naprawdę jakby to dobrze przeanalizować, to z tych głównych rzeczy właściwie żadna nie ma prawa zdarzyć się w ciągu najbliższych 60 dni, tak żeby była rzeczywiście kompletnie rozwiązana. To, co rzeczywiście się wydarzy, no to dopływ gotówki do Teheranu w krótkiej perspektywie. Natomiast z technicznego punktu widzenia niech ktoś mi spróbuje udowodnić, że jest w stanie w ciągu 60 dni oszacować obecny kształt irańskiego programu jądrowego po tym bałaganie, który zrobił Stany Zjednoczone i Izrael tam na miejscu, tak żeby to miało sens z punktu widzenia społeczności międzynarodowej w kontekście kontroli tego, co się dzieje w Iranie. To jest taki pierwszy przykład. Czy ja się zgodzę z Pauliną? Chyba nie do końca się z tobą, Paulina, zgodzę, że to już jest definitywny koniec imperium. To będzie długo trwało tak naprawdę, bo nawet jeżeli popatrzymy na potencjalnych pretendentów, to oni się tak wcale nie pchają, żeby, że tak powiem, jeden do jednego zastąpić obecną amerykańską obecność na Bliskim Wschodzie. A mamy nowego gracza, który w perspektywie kilku następnych miesięcy, jeżeli ten deal miałby być rzeczywiście domknięty, a będzie domykany co najmniej do wyborów amerykańskich, bo to przecież o to chodzi, żeby za wszelką cenę powiedzieć, że wygrałem i generalnie przynoszę wam na tacy zwycięstwo, to jeżeli miałoby być to w jakikolwiek sposób domknięte, miejmy nadzieję, że jednak będzie, bo dla nas to jest krytyczne, no to czy tak Iran będzie mocarstwem regionalnym i to chyba nie do końca o to chodziło. Natomiast ja cały czas wierzę w państwo położone nad wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego, że ono z różnych powodów do tego nie dopuści, a przynajmniej jego nieomylny wódz. Tutaj jakby jestem głęboko przekonany, że możemy liczyć na całą masę bardzo śmiesznych i nieśmiesznych wydarzeń, których celem będzie, że tak się wyrażę, zerwanie tego dealu jak najszybciej.
A czy nie uważacie, że w ogóle cały ten deal i to, czym się chwali Trump, jest to ten taki wariant kozy z dowcipu, bo tak naprawdę jeżeli sukcesem ma być to, że jest cieśnina Ormus przepływna i ropa będzie płynęła, no to płynęła jeszcze wcześniej. No różnica jest taka, że teraz dołączy do tego ropa z Iranu, co może i co więcej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które wystąpiły z OPEC-u, w związku z tym ta cena nie będzie kontrolowana. Jeżeli dobrze pamiętam, to opłacalność amerykańskiej wydobycia, opłacalność tej ropy łupkowej oscyluje w okolicach $50, tam 40 do 60 tak. Była taki szacunek. No więc jeżeli ta ropa spadnie do $50 na przykład za baryłkę, co nie jest wykluczone, bo ta podaż będzie bardzo duża. No Iran na pewno będzie chciał sprzedać wszystko, co się da i jak najszybciej. Zresztą tak samo Emiraty powiedziały, że będą zwiększą produkcję zasadniczo. To czy to nie będzie przypadkiem tak, że no a w Iranie ta koszt produkcji tej jednej baryłki jest około 10 bodajże do $20? No to by oznaczało, że Stany Zjednoczone po tych chwilowych zyskach jeszcze dodatkowo robią sobie krzywdę, bo chyba, że zrobią kolejną, będzie kolejna wojna, prawda, która gdzieś tam zablokuje kolejne szlaki, ale no na pewno się ten przemysł łupkowy, a i przemysł naftowy amerykański, który jeszcze zaczął na dodatek teraz intensywnie inwestować w Wenezuelę, no zdaje mi się, że może się obudzić z delikatnym brakiem zysków. Za co pewnie też podziękuję Trumpowi, bo przecież ten system, on się zdestabilizuje. Znaczy to, że my będziemy płacić... Nie, my nie będziemy płacili za benzynę taniej, bo u nas jest tak, że jak ropa rośnie, to benzyna rośnie, jak ropa spada, to benzyna nie spada. I to podobno jest uzasadnione jakoś naukowo. Są jakieś wzory, wykresy na to. No ale w każdym razie mamy to jest jakby pierwsza rzecz. A druga, czy nie zauważyliście może, że tak naprawdę wracamy do takiego status quo ante jeszcze z czasów Obamy, bo przecież... deklaracja, że Iran nie będzie miał broni nuklearnej, no to była w tamtej umowie JCPOA. System nadzoru i kontroli nad programem nuklearnym, zwróćcie uwagę, że w MOU nie pojawi się już wariant likwidacji tego programu, tylko wzajemnie wynegocjowane. To, że to ma być rozcieńczony ten uran, rozcieńczony, no zmniejszane jego, prawda, to wzbogacenie, ale pod nadzorem agencji i na terytorium Iranu, to też jest expressis verbis wpisane, no sugeruje, że on nie będzie wywożony w związku z tym. Czyli krótko mówiąc, wracamy do JCPOA obamowskiej, na której krytyce się wydźwignął Trump, ale jeszcze, no co więcej, różnica jest taka, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo to dla mnie jest fascynujące, że zakres znoszonych sankcji, który został obiecany w tym MOU, jest największy w historii, bo on mówi o wszystkich sankcjach, a nie tylko sankcjach na przykład nałożonych w związku z programem atomowym. Czyli to by sugerowało, że sankcje od 79-80 roku wprowadzone też znajdują się, amerykańskie, też znajdują się w tym zestawie. Nie ma nie być ONZ-owskich, agencyjnych, amerykańskich, więc zostałyby tylko sankcje na Iran, no nie wiem, nałożone przez Unię Europejską na przykład. I nic więcej. No czegoś takiego to zdaje mi się nawet przed tą wojną i w czasie JCPOA Iran nie był w stanie wynegocjować, a teraz to dostaje, więc dla mnie to jest niesamowite.
No, ja mam taką jedną uwagę.
Okay.
Zaraz oddam głos, ale chciałabym tylko powiedzieć, że jedną z takich najbardziej charakterystycznych rzeczy, które ostatnio pojawiły się w mediach, to był króciutki wywiad z Trumpem, właściwie tak naprawdę wymiana zdań dosłownie pod samolotem, w którym on powiedział, że właściwie to tak naprawdę to on nie rozumie, czemu Iran miałby nie mieć rakiet balistycznych, wszyscy inni mają. Więc ja mam takie wrażenie, że Donald Trump na wszelki wypadek chciałby powiedzieć, że on to już w ogóle nie ma żadnych pretensji do Iranu, już wszystko, anything goes po prostu, co by ten Iran nie chciał, byleby tylko nie było już konieczności, potrzeby, ani w ogóle niczego innego, żeby Donald Trump musiał mieć problem z Iranem do tego stopnia, że ostrzeżenia Vance'a w stosunku do państwa, które leży tam, gdzie chce, mówiące o tym, żeby przestali się rzucać, ponieważ jak się będą rzucać, to stracą ostatniego sojusznika, który im został, brzmiało już tak, jakby Stany Zjednoczone naprawdę były bardzo mocno zdeterminowane, żeby już nie mieć więcej nic do czynienia z tym konfliktem, móc otrąbić zwycięstwo i po prostu powiedzieć, nie nasza sprawa, te problemy, co zostały, to my sobie poradzimy, bo jesteśmy dostatecznie bogaci, a cała reszta to krzyżyk na drogę i w ogóle nas to nie interesuje. Mhm.
Łukaszu?
Znaczy, ad vocem i ad rem właściwie, jeżeli mogę, do tego, co powiedziałeś wcześniej. Ja bym zwrócił uwagę na kilka paradoksów, które tutaj są. To znaczy tak, z jednej strony, nie wiem, czy pamiętacie, ale to już o tym wspominałem kiedyś, Arabia Saudyjska kiedyś chciała zrobić zamach na amerykańską ropę łupkową poprzez wejście w kooperację właśnie z administracją amerykańską w celu obniżenia cen ropy naftowej, bo oni liczyli, że oprócz tego, że Rosję pogrzebią, to jeszcze spowodują, że Amerykanie wypadną z rynku. I teraz paradoks polega na tym, że wejście Iranu do międzynarodowego, globalnego rynku handlu ropą i gazem jest tak, z punktu widzenia Rosji katastrofą, z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej też nie jest fajnie, bo pojawienie się nowych zasobów ropy naftowej w takich ilościach, jakie może wysyłać w tej chwili Iran i jakie ma w ogóle Iran, pamiętajmy, że jest w czołówce, no oznacza, że będą się musieli posunąć. Z punktu widzenia Amerykanów jest ich jedyną ratunkiem w kontekście ich własnych zysków, to jest po prostu, przepraszam za kolokwializm, położenie łapy całkowicie na przemyśle wenezuelskim, dlatego że wydobycie ropy w Wenezueli kosztuje jeszcze mniej prawdopodobnie niż w Iranie. W związku z powyższym, tam ropa, ktoś mi kiedyś powiedział, że w niektórych miejscach, jeżeli chodzi o zasoby w Wenezueli, to wystarczy korkociąg wbić w ziemię i ona sama płynie, w związku z tym to tak to miało wyglądać. I to się w tej chwili trochę dzieje. No wszyscy właściwie na tym tracą, no i to tak jak powiedziałem, zrobienie bałaganu spowodowało dokładnie to, czego nikt sobie nie życzył. To znaczy ani Arabia Saudyjska nie chciała do końca wejścia Iranu do klubu międzynarodowych handlarzy ropą. Dla Rosji jest to w dłuższej perspektywie też bardzo, bardzo problematyczne. No a Amerykanie będą musieli się po prostu posiłkować tym, co udaje im się znaleźć w Wenezueli. Więc tutaj na to bym rzeczywiście zwrócił uwagę. Natomiast co do państwa położonego tam, gdzie chce, no ono gra tylko w jedną grę i pytanie brzmi, czy prywatne kwestie pana premiera będą w stanie przeważyć nad interesem strategicznym długofalowym Tel Awiwu.
No dobrze, to ja mam jeszcze w takim razie a propos właśnie, jeżeli już tak żeśmy nawiązali do tamtego kraju, no to mamy pewien problem, tak? Ponieważ mamy w tej chwili wymianę zdań między tamtym krajem i Stanami Zjednoczonymi, gdzie tak naprawdę no, najdelikatniejsze określenie w prasie tamtokrajowej, kapitulacja, klęska, tylko właśnie nie wiadomo, czy bardziej ta nienawiść jest skierowana do Amerykanów, czy do właśnie to Trumpa, czy też do Bibiego, prawda, którego oskarżają o to, że nie potrafi sobie poradzić i nie potrafi powiedzieć nie wielkiemu sojusznikowi. A z drugiej strony pan, którego no niestety nie, imię i nazwisko jest tutaj skomplikowane do wymawiania, więc nazwijmy go, że nie, on się nazywa tamten kraj przedwczorajszy, tak? O, i to będzie chyba mówiło najwięcej, który powiedział, że pozostaną wojska okupacyjne wszędzie. I w Syrii, i w Libanie, i już nie pamiętam, gdzie on tam jeszcze no i oczywiście wiadomo, na zachodnim brzegu, czy w strefie, bo taki jest po prostu interes tego państwa i nigdy się stamtąd nie wycofają. No więc to są takie deklaracje, plus no mamy to, że dzisiaj, jak wiemy, co prawda Vance to akurat miał nie lecieć, bo nie wiem, czy zauważyliście jeszcze, że Trump mu ukradł show. Przecież to miało być tak, że miało być najpierw MOU, jak gdyby no, jakieś parafowane miało być właśnie na początku tygodnia i zostało parafowane. Potem uroczyste podpisanie miało być w Szwajcarii przez Vance'a. Natomiast Trump doszedł do wniosku, że w Wersalu być może go Macron namówił, że to taka będzie symbolika, że on podpisze ten akt kapitulacji. A w związku z tym no, Vance już nie poleci ponownie, no bo po co ma lecieć? To tam znaczy jego obecność tam jest niepotrzebna, bo tam ewentualnie jeszcze mogły się rozpocząć rozmowy techniczne. No, ale rozmowy techniczne są też odwołane ze względu na znowu kolejny zmasowany atak. To się Stanisław Lem to nazywał bomby miłości bliźniego, czyli bęby. Otóż bombami miłości bliźniego na Bejrut znowu, więc i na Liban. Czyli krótko mówiąc, to jest odroczone, są te rozmowy. I teraz powstaje pytanie, czy permanentne atakowanie Libanu będzie wystarczyło do zerwania tego dealu ostatecznie? I co mogą zrobić jeszcze Stany Zjednoczone, żeby wpłynąć na swojego sojusznika? To jest...
No, mogę coś?
Koniecznie, tak.
Dobra, właśnie dostałem na zegarek informację BBC, która powiedziała, że państwo położone tam, gdzie chce, i szyici z Libanu, to jest amerykańskie oświadczenie, ogłosili zawieszenie broni. W związku z tym właśnie to robi w tej chwili strona amerykańska. Ja się tylko zastanawiam, czy państwo położone nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego musi mieć bardzo długi film dokumentalny, jeżeli ten przedwczorajszy minister, co tak jak to powiedziałeś przed chwilą, tak ostro pogrywa z amerykańskim Pentagonem i z amerykańskim Departamentem Stanu, mówiąc wprost, no bo to są deklaracje, mówiąc wprost, nieposłuszeństwa. No więc ten film dokumentalny na pewno jest bardzo długi na temat, że tak powiem, bujnego życia obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale to już możemy sobie
położyć. Nasz geografik taki.
Tak. Tak jest, dokładnie. To są pewnego rodzaju humoreski. No, to co widzimy, co robią w tej chwili Amerykanie, to przymuszają po prostu, próbują za wszelką cenę utrzymać przynajmniej te negocjacje. To znaczy, wydaje mi się, że oni za wszelką cenę po trupach, przepraszam za kolokwializm, będą starali się dociągnąć to przynajmniej do czasów midtermsów w Stanach Zjednoczonych, tak żeby po prostu mieć jakikolwiek argument na potrzeby wewnętrzne. No, a z drugiej strony sojusznik ma dokładnie przeciwne argumenty dla swojej opinii publicznej i opozycji, no nie mówiąc już oczywiście o potencjalnych w czasach klimatycznych dla obecnego premiera, gdyby miało to się skończyć dla niego klęską wyborczą. Tak to wygląda.
Paulina?
Ja się zastanawiam, na ile jeszcze stabilna ktoś, jest wewnętrznie...
Ktoś uderza czymś w mikrofon. Nie?
Nie, takie... to jest sabotaż i dywersja.
Okej, okay, dobrze.
Otóż chciałam powiedzieć, że ja się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, która może potencjalnie wpłynąć, albo może, która może rozjuszać to brzydkie słowo, ale może dynamizować działania państwa położonego tam, gdzie chce, bo ja cały czas nie jestem w stanie zapomnieć w tych wypowiedzi na samym początku konfliktu, które uskuteczniał sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych, który mówił przecież o całej tej operacji właściwie jednoznacznie sugerując i sygnalizując, że on przewiduje lądową inwazję na Iran i mówił właściwie o tym, że on na to patrzy z perspektywy wojny religijnej, rozpoczęcia apokalipsy, wymieniał prezydenta Stanów Zjednoczonych jako namaszczonego do tego, żeby rozpocząć koniec świata, więc zastanawiam się, na ile jest tak, że istnieje wewnętrzny rozłam w Stanach Zjednoczonych co do tego, czy rzeczywiście oni chcą zakończenia tej wojny i czy rzeczywiście uważają, że to jest właściwy kierunek, bo mam takie wrażenie, że ta polityka, którą uprawia amerykańska administracja, taka polityka, która bardzo silnie kładła nacisk na argument siły, a nie siłę argumentów, mogła doprowadzić do tego, że tam się wahnęły jednak przekonania w samym wojsku co do tego, kto właściwie ma prawo do podejmowania takich strategicznych decyzji dotyczących tego, co właściwie jest interesem, leży w interesie państwa, więc tu mam jeszcze taką dodatkową wątpliwość, czy to jest tak, że to tylko i wyłącznie po stronie państwa, które leży tam, gdzie chce, jest ta koncepcja sabotowania pokoju.
Właśnie bym dodał, że premier tego państwa, które leży gdzie chce, chce koniecznie dalej tam walczyć na południu Libanu, bo on się boi jednej rzeczy, bo niedługo będą wybory. Jak przegra te wybory, na pewno jego przeciwnik go gdzieś do więzienia posadzi. Więc z jednej strony też tutaj właśnie
albo wyślę boi się. Albo wyślę na ważną misję, albo wyślę na ważną misję do Hagi, prawda? Że właśnie wygrał pan wycieczkę, tak?
Mocno.
W jedną stronę.
Więc to będzie ciężko, żeby tam zakończyć. Nie wiem, czy to jest, czy to dostał Łukasz, to jest fake news, czy to jest prawda, może to...
Mam nadzieję, że nie.
Znaczy ja zakładam, musimy pamiętać, że akurat jeżeli chodzi o państwo położone tam, gdzie chce, to ono zawiera taki specyficzny rodzaj rozejmu, nie wiem, czy zauważyliście. Rozejmy zawierane przez nich polegają na tym, że tamta strona ma zaprzestać ataków, natomiast oni mają prawo do swobodnego bombardowania miłością drugiej strony, tak jest, i to bez żadnych jak gdyby restrykcji i jeszcze się oburzają, że druga strona śmie odpowiedzieć, prawda, bo znaczy wtedy notabene nasze media też piszą, że to druga strona zerwała ten rozejm, a to już jest zupełnie inna historia. Dobrze, jeżeli chodzi jeszcze o państwo położone tam, gdzie chce, no to ciekawostką natomiast są te zachowania praktycznie od lewicy do prawicy, bo to jest tak, że ten deal jest krytykowany przez całą scenę polityczną. Tam nie ma jednego polityka, który by w zasadzie, ja mówię oczywiście o tych, którzy pełnią jakąś funkcję, prawda, są posłami albo szefami partii, który by na przykład powiedział, że z Iranem się trzeba jakoś dogadać. Tam nie ma pomysłu na negocjacje, prawda? Tam jest tylko pomysł na zwycięstwo militarne, które jest, no delikatnie mówiąc, mało prawdopodobne, chyba że z użyciem broni nuklearnej, no bo w innym przypadku, no to państwo, żeby wygrać z Iranem, trzeba byłoby ten Iran tak naprawdę najechać lądowo, wkroczyć, zająć terytorium. Każdy inny wariant to jest tylko albo odwlekanie konfliktu, albo też no ryzykowanie, że Iranowi się nie skończą rakiety, a tym się skończą, prawda, antyrakiety. I będzie zestrzeliwanie z procy, powiedzmy, tego, co leci. Więc dla mnie to jest niezwykłe, bo w sumie przecież tam wielu z tych liderów to są byli wojskowi, byli planiści sztabowi. Natomiast oni jakby, nie wiem, czy to jest po prostu taka atmosfera tam w tym kraju panująca, że ktokolwiek powie o dogadywaniu się z drugą stroną, to jest od razu zdrajcą. Ale no, jeszcze niedawno, znaczy jeszcze przed tą wojną z Iranem, ja czytałem liczne takie wystąpienia, gdzie oni mówili, że właśnie to, co robi Yahu Natan, to jest i robi w tej całej swojej karierze, to jest stopniowe zmniejszanie bezpieczeństwa tego państwa, wbrew pozorom. Że atakowanie kolejnych krajów, gdzie one są atakowane, ale nie są przecież zdobywane do końca. Część ludności przeżywa nawet ten atak. W związku z tym to jest tylko ewentualnie odłożenie konfliktu o kilka lat, gdzie tamte kraje no, zdają sobie sprawę z tego, że muszą się uzbroić i muszą budować swoją potęgę do przyszłej wojny z tym właśnie krajem. Więc jakie to jest bezpieczeństwo?
Ja mam koncepcję, dlaczego tak jest i dlaczego wszystkie strony tej, oczywiście to jest tylko i wyłącznie hipoteza, której nie jestem w stanie udowodnić, natomiast gdybym była na ich miejscu, to prawdopodobnie szłabym w podobnym kierunku, może bez, co po niektórych aspektów wprowadzonych przez nich działań, tych, które zapewniają bilet do Hagi. Dla nich to jest ostatni moment, to znaczy zapaść tego systemu imperiów, a nawet jeżeli nie samego systemu imperiów, to zapaść Stanów Zjednoczonych i koniec zbliżający się wielkimi krokami Pax Americana doprowadzi za chwilę do tego, że oni zostaną sami. Albo doprowadzą do tego, że zrównają z ziemią swoje otoczenie, konkurencję i zagrożenia tu i teraz, albo to już jest ostatnia szansa. Tam oni już nie mają czasu na żadne tak naprawdę rozważania. I myślę, że biorąc pod uwagę, że stało się to, co się stało, ta alienacja tego państwa nastąpiła do tego stopnia, w którym J.D. Vance może powiedzieć właśnie, że nie podskakujcie, ponieważ w przeciwnym wypadku stracicie ostatniego sojusznika, którego macie. Oni już nie mają więcej możliwości kombinowania ani więcej szans do wykorzystania. I to jest chyba trochę tak, że zwłaszcza w kontekście tego dealu i tego, co jest w nim zawarte, wiedzą doskonale, że jeżeli ten deal zostanie zawarty, a oni nie wykorzystają tej szansy, to potem tak naprawdę już nie tylko ze względu na brak obecności Stanów Zjednoczonych jako tego skrzydłowego, którego mieli przez tyle lat, ale także ze względu na relatywny, olbrzymi wzrost potęgi i potencjału Iranu. My mówimy o tym, że Iran jest już w tej chwili tak naprawdę metodą pokazania swojego potencjału militarnego, stał się niemożliwym do przeoczenia mocarstwem regionalnym, ale przecież jak dostaną taki dopływ pieniędzy, taki dopływ kontroli regionalnej i takie zdjęcie sankcji, no to państwo, które jest położone tam, gdzie chce, przestanie być położone tam, gdzie chce, a będzie położone tam, gdzie Iran nie zdoła go dopaść, a będzie miał znacznie więcej narzędzi do tego, żeby je dopadać.
Zwróćcie uwagę, że państwo położone tam, gdzie chce, jeszcze już pod koniec, w trakcie tego konfliktu zaczęło przebąkiwać o tym, że kolejnym celem wojny jest Turcja. Więc tak, no właśnie. Tak, Turcja, Pakistan, prawda, tak samo był tam brany pod uwagę ewentualnie. Więc no dobrze, to w takim razie już zostawmy już na razie ten temat, bo właśnie pamiętajmy, że mamy dzisiaj mówić trochę krócej, ale mam nadzieję, że wyczerpaliśmy. Zresztą on na pewno nam powróci, bo ja nie sądzę, żeby ten pokój się utrzymał.
Tak? Jedno zdanie do tego, co było powiedziane. Popatrzcie na to z trochę innego punktu widzenia. Moim zdaniem jest tak, że to, co w tej chwili mówi amerykańska administracja, to jest emanacja poglądu Donalda Trumpa, który za wszelką cenę chce się z tego wycofać w taki czy inny sposób. Ale biorąc pod uwagę to, co powiedziała Paulina wcześniej, wystąpienia ministra wojny, tak to nazwijmy, i wiceprezydenta, i tych chłopaków z drugiego szeregu, którzy tam suflują różne dziwne krucjaty, tego typu rzeczy, to wyobraźcie sobie, co by było, jak Donald Trump odejdzie i ta właśnie grupa przejmie władzę w Stanach Zjednoczonych. Wtedy rzeczywiście moglibyśmy rozmawiać o epoce krucjatowej i miejmy nadzieję, że do tego czasu sprawa się jakoś rozwiąże, bo będziemy mieli naprawdę dużo kłopotów na Bliskim Wschodzie. To tylko tyle już, więcej się nie włączę.
Znaczy, no, ale czy nie uważacie a propos właśnie, a propos ministra wojny, przepraszam, a propos ministra wojny, nie wiem, czy zauważyliście, ponieważ on zrugał w tej chwili sojuszników z NATO, mówiąc o tym, że to hańbiące jest ich to, że nie poszli razem właśnie z nim na tą krucjatę, a jednocześnie właśnie wycofuje, powiedział, że jeszcze więcej wojsk zostanie wycofanych. Nie dostrzegacie takiej analogii z Cesarstwem Rzymskim, które zabierało z muru Hadriana, prawda, tam z Wielkiej Brytanii legiony, żeby te legiony szły na pomoc upadającemu państwu tak naprawdę. Czy naprawdę nie uważacie, że to są takie podrygi zmierzchu imperium, takiego autentyczne, że to jest, że oni jeszcze nie wiedzą o tym, że padają, że to jest taki ostatni rozpaczliwy zryw, który, no tak jak zresztą wielokrotnie, ja to też przywołuję z Atenami i Spartą, prawda, wyprawa na Syrakuzy i prawda, Aten, próba odbicia Sycylii, która zapoczątkowała upadek tak naprawdę tego mocarstwa, chociaż ono jemu się wydawało, że jest w szczycie potęgi, prawda? Więc tutaj te przejawy są już takie podręcznikowe i nawet zachowania tych ludzi są właśnie podręcznikowe. No ale dobrze, to przejdźmy sobie do drugiego imperium, które obecnie zajmuje się kreowaniem dużego śladu węglowego nad i tych gazów emisyjnych nad Moskwą. Co powiecie o tutaj? Bo mamy już też reakcję, prawda? Ławrow zapowiedział, że będą ataki zmasowane na ukraińskie miasta. No ale jak do tej pory miały być i był tylko jeden. Co tam się będzie działo? Co zrobi w tej chwili Rosja?
No tutaj też to jest tak, jak Trump obiecał na początku wojny, że zrobi z Iranu zmiazga w ciągu 2-3 dni, a tutaj wojna trwa. I tak samo tutaj to jest ten sam scenariusz tego wojny między Rosją a Ukrainą. I miał krótko trwać i tutaj. A byłem w szoku, jak się dowiedziałem, że aż Ukraina dojechała aż do Moskwy, tam wysłali tam drony, które rafinerie zbombardowali. I to jest dla mnie szok. Nie wiem, jak ile jeszcze potrwa właśnie ta wojna. Jaka będzie reakcja właśnie Putina.
No właśnie, jaka będzie reakcja Rosji, słuchajcie? Pogdybajmy. No.
Ten człowiek, który przeprowadził działanie w Białej Podlaskiej, ewidentnie był profesjonalistą, w tym sensie on ewidentnie wiedział, co robi, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób spowodować jak najmniejsze zagrożenie dla osób postronnych, a tylko i wyłącznie dla obiektu swojego działania. A to oznacza prawdopodobnie, że mamy do czynienia z osobą, która jest przygotowana do tego, co robi, czyli do zasobu, który nie jest takim zasobem jednorazowym. To oznacza, że zaczynają na nasze terytorium trafiać ludzie, którzy nie są już takimi właśnie zasobami na zlecenie, kupionymi, tylko koordynowanymi przez jakieś media społecznościowe, tylko już po prostu wyszkoleni operatorzy rosyjskich służb. A to oznacza, że ten proces, o którym mówię, prawdopodobnie nie jest tak, że się zacznie. On się prawdopodobnie już zaczął. Pytanie brzmi, jakie jeszcze inne formy przyjmie.
A nie uważacie, że w ogóle jest to zadziwiające, to, że no jest to już piąty rok wojny i że no wiadomo, że Polska jest tym największym hubem chociażby właśnie przesyłania broni, już nie mówiąc o pewnie różnych innych rzeczach, zresztą przesiadkowym również punktem dla wszystkich oficjeli i tak dalej. Również tutaj Rosja też zidentyfikowała jakieś zakłady, które produkują na rzecz Ukrainy, czy wręcz ukraińskie zakłady, które tutaj w Polsce produkują. No nie tylko w Polsce oczywiście. I zwróćcie uwagę, że pomimo tego, że przecież Rosja znana była wcześniej też przed wojną, z tego, że tam ci co spojenia polonem, prawda, swoich przeciwników, no i generalnie takich działań tych służb i w czasach zimnej wojny i po tej zimnej wojnie dywersyjno-sabotażowo właśnie egzekucyjnych. Tak, no przepraszam, ale zdaje mi się, że abstrahując od jakichś podpaleń centrów handlowych, które są trudno powiedzieć, że są osłabianiem jakiegoś naszego wielkiego potencjału gospodarczego, no to nie było takich aktów, powiedzmy, terrorystycznych, dużych aktów sabotażu, a w każdym razie takich, które mogły coś zrobić, no właśnie, nie wiem, wysadzenia, wykolejenia pociągu z bronią, ataku na przykład dronem uzbrojonym z bliska na lotnisko któreś, czy coś takiego, co jest no, proste do przeprowadzenia. No nie oszukujmy się, przewiezienie czy przemycenie jednego drona, nawet takiego światłowodowego, którego nie da się zakłócić, gdzieś pod lotnisko w Rzeszowie i walnięcie tym dronem nawet w radar na przykład baterii Patriot, jak tam sobie ją gdzieś znaleźli, albo uszkodzenie szyn w ten sposób, żeby ten pociąg się gdzieś wykoleił, to dla przeszkolonego dywersanta no to nie są jakieś skomplikowane sprawy. No, połowa Azji to potrafi, może nam powiedzieć. Al-Kaida robiła z tego filmiki instruktażowe, jak to w ramach zrób to sam. A to się jednak nie wydarza u nas. Te akty sabotażu, które są gdzieś tam jakimiś masażerami, jak to delikatnie powiedziano, podpalanie przesyłek, a nie wiadomo, czy one się same nie, bo to chyba chińska jakaś produkcja była. Więc rozumiecie, to nie jest ta bitwa o szyny, prawda, oddziały partyzantów i dywersja, do której przyzwyczajają nas no, jednak pewna wiedza o tym, jak się potrafią zachowywać rosyjskie służby specjalne, które przecież nie takie rzeczy na całym świecie robiły i w czasie konfliktów zbrojnych, i w Afganistanie, prawda, i w Gruzji, i w Czeczenii. A tutaj nagle mamy jakichś ludzi wynajętych, żeby fotki robili pociągom, no plus tego tutaj człowieka, którego też jeszcze nie wiadomo, jaka jest jego do końca motywacja, prawda, powiązania i tak dalej. Mi się wydaje, że my na razie chyba domniemujemy, że to jest taki hitman, prawda, na zlecenie, a może się okazać, że to nie musi być wcale pracownik służb, tylko taki rzeczywiście wynajęty kryminalny, że tak powiem, hitman. Zresztą to taki podobnie Iran podobno. Iran ma taką metodę właśnie, że strasznie ciężko jest w aktach kryminalnych wykryć to powiązanie ze służbami irańskimi, bo oni to tak robią, że na przykład, że wynajmują grupy przestępcze po prostu do działań, które nie wiedzą nawet, kto im płaci do końca. I bardzo często domniemany jest w ogóle związek ze służbami irańskimi. Więc, no ale tak czy inaczej, no, zauważyliście jakąś w Polsce bitwę o szyny, ataki na, nie wiem, na magazyny broni, coś takiego? No, przez 5 lat już byście znaleźli. Dlaczego?
Ja wiem, ale znaczy... nie opłaca, moim zdaniem im się to absolutnie nie opłaca ze względu na to, że to, co jest najcenniejsze w Polsce z punktu widzenia Rosji i nad czym ona najdłużej pracowała, to jest rozbicie polskiego społeczeństwa na tych, którzy uważają, że Ukrainie należy się wsparcie i na tych, którzy uważają, że to jest nie nasza wojna. Jeżeli by rzeczywiście rozpoczęli nie będąc w desperacji, jeżeli by rozpoczęli aktywne, kinetyczne działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to nie dość, że skończyłoby się jakiekolwiek uzasadnienie dla narracji typu to nie jest nasza wojna. Po drugie, przypomnieliby tak naprawdę wszystkim tym, którzy z jakiegoś powodu dostali amnezji i nie pamiętają, na czym polega przyjaźń z Wielkim Bratem ze Wschodu, a po trzecie doprowadziliby do czegoś, do czego doprowadziły Stany Zjednoczone w Iranie. To znaczy do tego, że nagle społeczeństwo by się obudziło i w obliczu wspólnego, naprawdę groźnego wroga przestałoby za przeproszeniem próbować się zagryzać wzajemnie i broń, Panie Boże, skupiłoby się wokół strategicznego interesu własnego państwa. A my jesteśmy znacznie dla nich cenniejsi jako takie właśnie rozbite, rozmaślone i niepewne tego, kogo właściwie, kto da
zbyt... Państwo w letargu.
Tak.
No dobrze, ale przecież można było zaatakować, powiedzmy, transporty broni, które są już prowadzone i przewożone przez Ukraińców, tak? Albo magazyny, w których, powiedzmy, liczba ofiar mogłaby być zerowa. Więc tutaj no, tego typu aktów sabotażu również nie było. Albo na przykład właśnie te składy gdzieś tam pod lotniskiem naszym, pod Rzeszowem, gdzie uderzono by na przykład w amerykańską baterię Patriota, nie polską. Więc krótko mówiąc, no, nie byłoby tego może efektu mobilizacyjnego, a nie było nawet prób chyba tego. Tak, po prostu wrzucam to jako pewną wątpliwość.
Tutaj się ciężko nie zgodzić z Pauliną. Lepiej jest, jeżeli mamy do czynienia z częściowo, że tak powiem, niezdolnym do działania społeczeństwem i państwem, które jest w takim letargu, jak powiedziałem przed chwilą. A z drugiej strony no, paradoks polega na tym, że dotychczas działało odstraszanie NATO. To znaczy tego typu eskalacja oznaczałaby nie mniej, nie więcej, tylko jednak jakąś reakcję. I moim zdaniem Rosjanie cały czas ważą te wszystkie argumenty, to znaczy zysk z faktu, że polskie społeczeństwo jest rozbite i zastanawiają się nad tym, na ile spójny jest jeszcze Pakt Północnoatlantycki. Natomiast ja bym popatrzył na te ostatnie wydarzenia i tutaj niestety się zgodzę z Pauliną, to znaczy istnieje ryzyko bardzo poważnej eskalacji, bo logika wskazuje, że z punktu widzenia Putina to jest jedyny sposób na to, żeby przykryć ostatni blamasz. Paradoks polega na tym, że to, co obserwowaliśmy od ostatnio w Moskwie, to jest groteska, mówiąc szczerze, dlatego że rzeczywiście system obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej obwodu moskiewskiego, zawsze uchodził za jeden z najsilniejszych na świecie. I tak to jest. To są instalacje, które obejmują nawet głowice jądrowe w rakietach przeciwrakietowych, że tak się wyrażę. Natomiast wiecie...
Dobrze, że nie użyli tego, Boże.
Właśnie minutmenów, wiesz, rzeczywiście dobrze, bo jak popatrzycie sobie na te filmy, które są w tej chwili dostępne, to chciałem przypomnieć, że najbardziej spektakularny wybuch wczorajszych, znaczy
z tym deklem.
Tych wydarzeń, tak, z tym deklem, czyli to UFO, które się tam pojawiło, to był samobój rosyjski, dlatego że wszystko wskazuje na to, że to była rakieta pancer wystrzelona przez rosyjski system przeciwlotniczy, mówiąc wprost, takiego bardzo krótkiego zasięgu, specjalnie dedykowana niby do zwalczania tego typu celów. No ale niestety poszło jak poszło, czyli trafili, ale pomylili się o dwa biurka i niestety tak to wyszło.
Nie, ale skuteczne przeciwko, skuteczne powinni dopisać, że skuteczny przeciwko rafineriom, tak? Nie tylko dronom, ale rafineriom. Tak?
Własnym. Z założeniem, że własnym.
Tak.
To tak to wygląda. Natomiast...
Trzeba uszanować ich wierność tradycji Stirlica. W sensie...
Tak.
Ale wiesz, ja mam takie wrażenie, że oba imperia w tej chwili zwalczają bardzo poważnie wszystkie możliwe kryzysy, zagrożenia i wyzwania, które same wytworzyły. W związku z powyższym to tak trochę jak u nas w PRL-u, że rozwiązywaliśmy problemy gospodarcze, do których sami doprowadziliśmy i tutaj to trochę tak to wygląda. Natomiast ta reakcja musi być, bo inaczej Władimir Putin może zacząć ćwiczyć podobne figury powietrzne, jak jego podkomendni na początku wojny. Jak
machając skrzydłami. Tak.
Samobójstwo, skacząc razem z łóżkiem na przykład z 20. W związku z powyższym, to wiecie, to wbrew pozorom tam się to może wydarzyć. Raczej on sobie musi z tego zdawać sprawę, no bo po raz pierwszy tak naprawdę te drony nie musiały trafić w rafinerię, nie musiały trafić w te instalacje, które zostały trafione. One mogły spokojnie te 10-15
kilometrów dalej do Kremla.
I uderzyć na przykład w mury Kremla, tak tylko nawet, nie zniszczyć zabytku, ale żeby pokazać, że możemy. I to by było już naprawdę dramatem. I tutaj dlatego tak się trochę boję, że rzeczywiście Rosjanie mogą się posunąć do jakichś grubszego kalibru prowokacji, starając się za wszelką cenę przykryć to, co się tam w tej chwili dzieje. No ale posłuchajcie, jedno mocarstwo na początku wojny z Iranem ośmieszyło się, jeżeli chodzi o obronę antydronową, i drugie mocarstwo robi dokładnie to samo w związku z powyższym. Budujemy systemy na takie wojny, które planowaliśmy, a które tak naprawdę nie istnieją, więc trochę tak to wygląda.
Słuchajcie, no ja dlatego tak zadałem to pytanie.
Do obawy Pauliny, ja bym tutaj się dodał, że mimo że społeczeństwo polskie jest podzielone, a NATO też, które ma podobno chronić Polskę, też jest podzielone. Po tej wojnie w Iranie, jak Trump poprosił o pomoc i NATO odmówiło. I teraz jest nie wiadomo, czy dalej grożą odejście z tego z NATO.
Ale wiesz co, Serge? Tak. Ci, co są bliżej rosyjskiego płotu, mówiąc wprost, są mniej podzieleni. Mam takie wrażenie, że oni mimo wszystko czują oddech niedźwiedzia i wcale nie mają ochoty, żeby ten niedźwiedź wyszedł z lasu. Więc tak naprawdę tutaj akurat jestem trochę mniej sceptyczny, jeżeli chodzi o tą spójność od Finlandii po Rumunię.
Nie wiem, przynajmniej tej wschodniej części, tej wschodniej flanki.
No tak,
Niemcy.
Nikt nie chce w czasów klimatycznych na Syberii, jak ćwiczyliśmy to przez ostatnie 300 lat, więc generalnie wiecie, no tutaj jednak tak. Pewien instynkt samozachowawczy jednak występuje.
Znaczy, ja tylko dodam jeszcze do dyskusji po prostu jedną rzecz, że ja, ponieważ sobie zrobiłem bardzo dokładną tą prasówkę tego, co w Rosji w tej chwili się właśnie po tym mówi, tych mil blogerów słynnych, czy Rybara, czy innych, którzy piszą różne rzeczy, i tam przebija się jeden podstawowy jakby vox populi, prawda, bo oczywiście część z tego to są sterowane komunikaty, ale moim zdaniem też część spontaniczne. Oni mają gigantyczną pretensję do Rosji, że Rosja nie odpowiada. Co robimy? Mamy 6 tysięcy głowic, prawda, nuklearnych, a robią nas jak dzieci. Że właśnie druga rzecz, że nie atakujemy. Właśnie dlatego się pytałem o te składy, bo tam się przewija już prawie codziennie pytanie, dlaczego nie atakujemy zakładów ukraińskich i składów i dróg jak gdyby transportu broni z krajów europejskich do Rosji. No więc teraz mieliśmy jakiś tam atak, nie wiem, jakimiś koktajlami Mołotowa na jakiś francuski zakład akurat, który produkuje drony, no ale to jest, może być to taka dywersja, ale ja myślę, no tutaj na pewno ci ludzie nie mają tego na myśli. Nie jakieś drobne działania dywersyjne, tylko uważają, że powinno się uderzyć ukraińskie zakłady na terytorium państw europejskich albo w składy, no No u nas jest większość chyba tych składów, a jak nie znaczna część.
To nie tylko są zakłady ukraińskie, to o tym się tak głośno nie mówi, ale pamiętajmy o tym, że znaczna część na potrzeby ukraińskiego wysiłku zbrojnego, że tak się wyrażę. W zakresie dronów, my jesteśmy eksporterem dronów w tej chwili do Ukrainy i to jest ewentualny poważny problem. Tym bardziej, ja nie będę oczywiście wymieniał firm, bo nie można tego robić, tak się robić.
Bo nikt nie wie oczywiście,
ale prawda jest taka, że my rzeczywiście w tej chwili jesteśmy poważnym źródłem dronów dla Ukrainy. Oczywiście nie decydującym, bo oni mają własną produkcję zdecydowanie ogromną, natomiast w tych krytycznych czasami technologiach też wspierający. Natomiast ja cały czas stoję na stanowisku, że cały czas na Kremlu kalkulują, że bardziej im się opłaca atakować bezpośrednio Ukrainę, niż uderzać w infrastrukturę krytyczną, bo to jest infrastruktura krytyczna, o tym o czym mówisz, na terytorium państwa NATO. Póki im się tak, póki nie palą im się krzesła pod czterema literami, to chyba się do tego nie posuną i oby tak zostało.
Ja mam dwie uwagi w tym kontekście, to znaczy jedną taką, że nie wiem, czy im się w ogóle opłaca tak naprawdę rozwijanie tej pośredniej fazy wojny hybrydowej, bo jeżeli założymy rzeczywiście, w sensie wrócimy do koncepcji Gierasimowa tak od początku, tak przynajmniej tych jego artykułów, czyli tego, że zaczynamy od środków w ogóle pozamilitarnych, przechodzimy przez działania nieregularne i asymetryczne, potem mamy wojnę hybrydową, w sensie różne metody wojenne, ale na polu bitwy i potem taką otwarną, pancerno, morsko i tak dalej, to im się chyba tak naprawdę w stosunku do państw natowskich opłaca po dwóch stronach spektrum, to znaczy albo tak, że w ogóle ich nie można złapać za ogon, bo to kompletnie uniemożliwia przypisanie im odpowiedzialności. W związku z tym paraliżuje jakikolwiek mechanizm decyzyjny, a z drugiej strony tak naprawdę opłaca im się zaatakować w taki sposób, żeby to było oczywiste, że to oni, jeżeli liczyliby rzeczywiście na to, że to będzie dawało taki efekt jak amerykańskie działania w Iranie, czyli pokaże, czyli na ryzyk fizyk, tak jakby tak, uderzamy, NATO nie jest w stanie albo na poziomie decyzyjnym, albo na poziomie, nie wiem, interoperacyjności wojsk zareagować i wtedy mamy efekt wow, w postaci tego, że okazuje się, że NATO też jest, albo tak jak to Trump powiedział chyba jako pierwsze, papierowym tygrysem. Natomiast to po środku, to się trochę nie opłaca, bo tak naprawdę rozciąga konflikt, buduje coraz większą zgodność. Przecież myśmy w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że nam się rozpadła koalicja do Eurofightera, bo część z państw rzeczywiście nie jest wcale przekonana, czy to jest ich wojna. I Rosjanie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nas przekonać do tego, że to jest wojna wszystkich. Nas wszystkich, więc tak. Stąd chyba ta ich ostrożność.
Tak, a
no i to
jeszcze?
Właśnie ostatnie zdanie.
Dobrze.
I to właśnie, to jest właśnie to. To znaczy, dopóki nie mają absolutnego przekonania, że muszą pójść w tę, oprzeć się o tą drugą ścianę, czyli o bezpośrednie uderzenie mocne już, przy pewności, że NATO całe nie zareaguje i będzie tym papierowym tygrysem, to jest to, co ich powstrzymuje, mówiąc wprost, od początku do końca. I pamiętajcie, że ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że między polską granicą a Lwowem, który, czy tam okolicami Lwowa, który jest takim hubem po drugiej stronie granicy, jest sporo kilometrów szyn i tym się pewnie będą chcieli w pierwszej kolejności zająć, bo tam po prostu mogą to robić bez problemu. Ja tylko przypomnę, że na samym początku wojny wykonali kilka spektakularnych, chociaż bardzo mało znanych szerszej opinii publicznej, ataków na zachodnią Ukrainę. Między innymi kosztowało nas to, nas i ludzi z NATO, sporo ofiar, o których nie wspominamy. Natomiast no, to było 4 lata temu, tak na początku tak to trochę
to było. Tam to uderzenie w te centra szkoleniowe, gdzie nasi też dokładnie mówili właśnie, że to było głupotą.
To było precyzyjne uderzenie, bo mieli dane wywiadowcze, precyzyjnie zabili po prostu sporą ilość bardzo cennych osób.
Ochotników tam zresztą.
Ochotników, tak, ale bardzo cennych.
No tak, ale to było, ja pamiętam właśnie jakieś było wspomnienia no, Polaka, który tam przeżył to właśnie, że oto dla niego było najgłupszą rzeczą, która była, znaczy taka właśnie, no ale to wtedy się Ukraina dopiero uczyła wojny, bo no, że właśnie, tak, że skoncentrowano ludzi wszystkich w jednym miejscu, jeszcze jakieś tam apele też robiono takie na powietrzu, żeby sobie można było policzyć i obejrzeć każdego, kto był i tak dalej. Dobrze, no tak, to prawda. To dobrze, to teraz słuchajcie, kończymy sobie ten temat, mamy jeszcze, zostało nam około 10 minut. 10 minut programu, tak, 5 nawet minut programu, to w takim razie powiedzmy sobie jeszcze może o tym, co się stało z G7. To jest taki wdzięczny temat, G7, prawda?
No właśnie chciałem, właśnie z G7 już się skończył, a tylko moje pytanie jest, nie zwróciłem uwagę, dlaczego tam został zaproszony ten Zełenski. Został przyjęty jak król, a z jakiego powodu tam się dostał?
No bo nie wiem, to jest taka, ja myślę, że to jest taka świecka tradycja, prawda, że zapraszają na przykład, tak jak na dwory kiedyś zapraszano, nie wiem, Cagliostra, prawda, żeby umilił, on ma zresztą jest...
Ale nie przed atakiem nad Moskwą.
Nie, no, ale ja chciałem powiedzieć, że na przykład, no nie wiem, jak konferencje robią na przykład różne firmy, to bardzo często zapraszają na jakiegoś specjalistę, żeby coś powiedział, albo jakiegoś komika, żeby wystąpił, albo no, kiedyś to zaklinacza węży. Więc no bo próbuję znaleźć jakąś racjonalność w tym, no bo jakby nie było, wszystkie te państwa sobie mogą z Zełenskim prywatnie porozmawiać i rozmawiają z nim prawie codziennie. W związku z tym jego takie permanentne honorowanie, nie wiem, czy chodziło o pokazanie, że nadal jesteśmy razem z, prawda? No może tak, no. Natomiast chyba ważniejsze jest to, co, że przyjęto rzeczywiście jakieś tam wspólne stanowisko, że w ogóle wspólne stanowisko się pojawiło. To pewnie Trump w szoku po tym zwycięstwie, prawda, jeszcze był w takim, że się zgodził na to i nie wyszedł, zwróćcie uwagę, stamtąd, bo przecież ze wszystkich poprzednich wychodził. No ale powiedzmy sobie, co jeszcze na tym szczycie G7 było, czego u nas w mediach na przykład nie mówiono za dużo.
To kto zaczyna?
Tak, tak, jak zwykle.
Znaczy, tam się zgłosiłeś.
Słuchajcie, coś, na co bym zwrócił uwagę, to deklaracja państw G7 o zabezpieczeniu łańcuchu dostaw materiałów ziem rzadkich. Tego właściwie nie było, chociaż to się pojawiło w oficjalnych dokumentach. I to jest akurat bardzo pozytywne. Myślę, że takim pozytywnym akcentem trzeba skończyć. Nareszcie zdajemy sobie sprawę z tego, że nie możemy pić bimbru, który destyluje tylko jeden dostawca, mówiąc brzydko, tak naprawdę, od początku do końca. Dlatego, że materiały że ziem rzadkich mają ten problem, że Chiny nawet nie mają wszystkich zasobów, jeżeli chodzi o te pierwiastki, dlatego że one mają to do siebie, że rzeczywiście występują mniej więcej równomiernie w różnych częściach świata. Natomiast Chińczycy w tej chwili rafinują do 90% wszystkich tych materiałów, w związku z powyższym są kluczowym dostawcą na rynki międzynarodowe. W zeszłym roku ćwiczyliśmy to w ramach amerykańskiej wojny handlowej z Chinami, jak Amerykanie próbowali nałożyć sankcje, czy też powiedzmy cła wysokie, zaborowe na stronę chińską, a Chińczycy powiedzieli, a jak wam przykręcimy taki pierwiastek, to zobaczymy, co będzie dalej. I w tym momencie państwa G7 rzeczywiście starają się, ta deklaracja jest bardzo istotna, dlatego że mówi o przemysłowej współpracy w zakresie rozwijania tych właśnie zdolności rafinacyjnych i doprowadzeniu do sytuacji, że po 2030 roku nasze uzależnienie od dostawców chińskich ma nie przekraczać 50%. To już jest kilkaset w tej chwili różnych projektów, na różnym poziomie oczywiście w tej chwili realizacji i już w tej chwili ponad 60 miliardów dolarów w to inwestowanych, więc to jest taka rzecz, która pokazuje, że ten Zachód, czy to inaczej, demokracje się budzą, obudziły się, mówiąc kolokwialnie, z ręką w wiadomo gdzie i teraz próbują za wszelką cenę uciekać do przodu, bo może się okazać, że za te kilka lat po prostu to uzależnienie może nasze gospodarki zabić. Ważna informacja, która ucieka poza jakby tę bieżączkę i politykę bieżącą, opartą na silnych emocjach związanych z czasami nad Zatoką Perską.
Ale z drugiej strony zwróćcie też uwagę, że to jest pewien kolejny wyłom w idei gospodarki rynkowej, bo rynkowo nie opłacało się przecież budować tych rafinerii i dalej się nie opłaca ze względu na to, że z Chin jest taniej. W związku z tym tak naprawdę te, które będą powstawały...
To brudne, kosztowne.
To będą powstawały tak jakby zakłady zbrojeniowe, czyli po prostu na takiej zasadzie, że one może są nierentowne.
Na siłę.
Albo nie będą rentowne, będą musiały być właśnie utrzymywane na siłę prawdopodobnie zamówieniami ręcznie sterowanymi, gdzie droższe własne rozwiązania będą musiały no, być wybierane versus tańsze chińskie, bo przecież to, że myśmy tych rafinerii nie budowali, no to właśnie ochrona środowiska, no ale są takie kraje, w których ta ochrona środowiska nie ma aż takiego wielkiego znaczenia i też u nich nie budowano, bo to było po prostu za drogie u nich, a tańsze było w Chinach, prawda? Więc no to też jest taka ciekawostka.
Ty zakładasz, że chińskie samochody na europejskim rynku całe pokolenia będą tak tanie jak w tej chwili?
Nie, nie
ja
przypuszczam.
Zakładam, że nie.
Przypuszczam, że do momentu, dopóki nie padnie niemiecki, tak, dokładnie, ostatni zakład niemiecki nie padnie.
Tak. Europejskie koncerny, to zapłacimy jak za zboże. No, kiedyś trzeba oddać te pieniądze, które oni tam w tej chwili...
To jest właśnie chyba, bo to też jest kwestia tego, czy na ile linearnie, a na ile nielinearnie rozumiemy bezpieczeństwo, tak, w tym sensie, że ono teraz może być tanie, potem się stanie znacznie droższe, jeżeli byśmy wolny rynek potraktowali jako zdolność do utrzymania stabilnej zdolności nabywczej, no to wtedy dzisiaj jest taniej, za chwilę będzie to cena, tak jak wspominacie, zaporowa, ale ja a propos tego G7, to chciałabym powiedzieć jedną rzecz, mi się bardzo podoba, pokój można budować na bardzo wiele różnych sposobów i mi się bardzo podoba ta deklaracja G7 mówiąca o tym, że wykorzystają wszystkie możliwe elementy nacisku finansowego i ekonomicznego na Rosję po to, żeby wymusić jak najszybszą zapaść systemową w tym państwie i to teoretycznie prawie by się człowiek chciał zachichotać, no bo jakby umówmy się, te sankcje europejskie są prawie przedmiotem dowcipów i memów na temat tego, co można Rosji zrobić, ale z drugiej strony szwajcarskie think tanki zaczynają coraz głośniej przebąkiwać o tym, że prognozy dla rosyjskiej gospodarki ostatnie, te najbardziej wiarygodne, robią się coraz bardziej dramatyczne, do tego stopnia dramatyczne, że rosyjski rząd swoje własne prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok obniżył z oszałamiającego 1,3 PKB do 0,4 PKB, więc jak się w takiej sytuacji dociśnie ich jeszcze rzeczywiście grupowo, to może się okazać, że kolejna wielka wojna, tym razem nie zimna, w wykonaniu Rosji jako dumnego kontynuatora tradycji Związku Radzieckiego skończy się dokładnie tak samo, czyli porażką bardziej ekonomiczną niż jakąkolwiek inną. Okaże się, że po prostu ich dalej nie stać na wojnę. I chciałabym powiedzieć, że rzadko bywam optymistką, ale temu rozwiązaniu kibicujmy.
Posłuchajcie, to w takim razie tym optymistycznym akcentem musimy już zakończyć, bo założyliśmy, że dzisiaj będzie trochę krócej. Ja tylko mam wielką prośbę, żeby jeszcze Serge powiedział, my tego będziemy, ale to jest na życzenie specjalne publiczności, jak poprosić w Lingala o dwa piwa?
Pesangai pelemibali.
Dobrze, ja to później, jeszcze raz powtórzysz?
Pesa daj mi pesangai. Mm-hmm. Tele mi bali, tele to piwo, mi bali to dwa.
Dobrze, ja to w tym momencie wkleję tutaj jako napis, żeby wszyscy wiedzieli i teraz w zasadzie już możemy kończyć program, ale oczywiście kończyć też kurs języka Lingala, bo w zasadzie wiemy już wszystko, prawda, i potrafimy się porozumieć w niezbędnym zakresie, który cała reszta to już jest dla hobbystów i dla tych, którzy chcą zgłębiać literaturę tego w tym języku. Także dziękuję bardzo serdecznie już za uwagę. Tak na poważnie to było kolejne spotkanie pod Baobabem. Doktor Paulina Targaryen z domu Piasecka, pan doktor Łukasz Dolak i Serge Nkunku oraz ja, doktor Wojciech Szewko. Dziękuję. Zapraszam Państwa do podawania dalej, wspierania tego kanału na Patronite, na inne sposoby oglądania. Wiem, że się Państwu bardzo to podoba, natomiast mniej, mało osób ogląda. W związku z tym mamy wąskie grono, ale oddanych widzów. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia, czyli i do widzenia, czyli mbote.
Mbote.
Mbote.